Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Prawie 5 minut po godzinie 18, jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca o sprawach związkowych, a sporo się tego nazbierało, przynajmniej sporo się dzieje na Poczcie Polskiej, gdzie przypomnijmy, zakończono referendum strajkowe. 62-tysięczna załoga głosowała dość licznie, ponad 33 tysiące osób, albo prawie 33 tysiące osób, ponad 52% głosujących. No i wynik był taki, że ponad 90% głosujących opowiedziało się za strajkiem. I dzisiaj właśnie zaczniemy naszą audycję o strajkach, o procedurach strajkowych, o sporach zbiorowych, jak je rozwiązywać, czy łatwiej strajkować, czy trudniej znaleźć porozumienie konstruktywne, które by zadowoliło dwie strony, bo chyba głównie chodzi o to w sporze, żeby do jakiegoś porozumienia dojść. Naszymi gośćmi dzisiaj są Agnieszka Kozłowska, Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej, oddział numer 1 w Białymstoku. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Andrzej Aleksiejczuk, stały gość, przewodniczący regionu EPZZ w Białymstoku. Witamy.
Witam Państwa.
I negocjator, też długoletni członek sekcji prawnej NSZZ Solidarność Region Podlaski, Mirosław Markowski.
Witam Państwa.
No właśnie, na poczcie, w tak dużej firmie, która tak naprawdę działa na terenie całej Polski, udało się odnieść sukces, bo przeprowadzenie, Pani Agnieszko, referendum przy tak licznej i tak porozrzucanej po całym kraju załodze, to niewątpliwie coś, czego pracodawca chyba się po Was nie spodziewał.
Spodziewał się czy nie spodziewał się, daliśmy radę, jesteśmy z tego zadowoleni. Tak jak wspomniał pan redaktor, udział w referendum strajkowym wzięło 33 781 osób, z czego 96,4% odpowiedziało się za tak. Pyta pan o...
O sukces w ogóle, jak to udało się spiąć tak naprawdę, bo wiele związków, wiele organizacji, wielu pracowników w różnych miejscach, zakątkach Polski, gdzie czasami nikomu nic nie ujmując, czasami tam wrony mają problem, żeby dolecieć, a poczta musi dotrzeć.
Pracowało nad tym wiele osób. Powołane zostały główne komisje referendalne. Te komisje powołały regionalne, 17 regionalnych komisji referendalnych. Potem powstały jeszcze mniejsze zakładowe komisje. Byliśmy mobilni, byliśmy
zdeterminowani
to przede wszystkim, ale w dużej mierze zaangażowanie nas, związkowców, wszystkich związkowców, ze wszystkich pracowników przyczyniło się do tego wyniku.
Wynik jest na tak, czyli ze strajkiem, ale strajku nie ma, bo tak naprawdę wynik tego referendum to też jakby może być niekoniecznie skutkować strajkiem. Jest to kolejny argument w negocjacjach, dosyć mocny chyba po stronie załogi.
Tak, jest to mocny argument, czekamy na dialog, mamy nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia z pracodawcą i do tego strajku nie dojdzie, tak? Natomiast... staramy się
Cały czas dążyć do porozumienia jednak.
Mimo tak wszystko, jest. Tak.
Proszę powiedzieć, pocztowcy, tak jak dobrze pamiętam, domagają się wyższych płac, bo jak donosiły media, ta sytuacja z tymi płacami na poczcie, no tak nie wyglądała różowo, no bowiem 31% pracowników, jeśli by wyrównać ich pensję do zasadniczą, do tej najniższej krajowej, to wtedy odczułoby podwyżki. Czyli co, związki zawiodły, czy pracodawca miał tak mocną pozycję wobec pracowników, że tak naprawdę mógł te wszystkie nawet urzędowe obowiązki ominąć?
Trudne pytanie i udzielenie odpowiedzi na nie.
No ja wiem, że nie wydaje wszystkie mi się, przypadki, nie. Jeśli chodzi o płace, są takie same. To jest inna sprawa.
Tak, natomiast pytanie, kto zawinił? No, pewnie wina jest obopólna. My zawsze byliśmy gotowi do dialogu, zawsze się staraliśmy dbać o to dobro pracownika. Jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami, znamy ich oczekiwania. No wiemy, że wynagrodzenia na poczcie są bardzo niskie.
80%,
a praca odpowiedzialna. 80% pracowników zarabia nawet poniżej płacy minimalnej, czyli te 4,23. w referendum zadaliśmy pytanie o podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 1000 zł. Natomiast no, część z tego...
Z tej podwyżki.
Z tej podwyżki w wyniku rozmów i w wyniku podwyższenia wynagrodzenia zostało spełnione, w związku z czym no tutaj liczymy na ten dialog, tak? Nie będziemy się upierali na tą kwotę 1000 zł, natomiast no, zależy nam jednak na tym porozumieniu.
Tyle Agnieszka Kozłowska, Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej, oddział numer 1 w Białymstoku. Mirosław Markowski jest z nami. Panie Mirku, ten etap, który mamy na poczcie, to tak naprawdę to jest taki bliżej końca czy bliżej początku, bo jak obserwuje się te spory zbiorowe, to one się zazwyczaj zaczynają od rozmów, tudzież od czego innego,
tak, tutaj trzeba pamiętać, proszę Państwa, że te wyniki referendum jest to po prostu coś, co upoważnia związki zawodowe do zorganizowania tej akcji, ale ona nie musi być zorganizowana. Jest to jakby legitymacja prawna.
Ale zanim do referendum dojdziemy, to jeszcze w parę wcześniejszych kroków trzeba wykonać.
No oczywiście. I tutaj myślę, że związki zawodowe mają teraz bardzo silny argument w postaci tego wyniku referendum. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że są różne sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych i tutaj wiele jest mechanizmów, które można uruchomić, żeby ten spór rozwiązać w drodze dialogu społecznego. Chociażby jest Krajowa Rada Dialogu Społecznego. To też jest bardzo ważne narzędzie do rozwiązywania takich sporów zbiorowych, ponieważ z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego wynika, że takie konflikty między pracodawcami a pracownikami mogą rozpatrywać Rady Dialogu Społecznego. Oni się posługują taką osobą z misją dobrej woli, która ma jakby taką funkcję mediacyjną. Występuje tak jakby mediator w sporze zbiorowym. I często w Białymstoku, na przykład tutaj, my jako Solidarność korzystaliśmy kilkakrotnie w różnych sporach zbiorowych.
To było skuteczne?
Tak, w sensie takim, że podnosiło rangę negocjacji. To znaczy osoby decyzyjne przynajmniej się pojawiały, ponieważ my jako związki zawodowe mamy często problem z tym, żeby zmusić pracodawcę i to takiego, który jest jakby kompetentny do podejmowania decyzji, bo pamiętajmy, że pracodawca w rozumieniu kodeksu pracy, ten kierownik zakładu pracy, nie zawsze jest decyzyjny. I często to jest taki problem związków zawodowych, żeby rozmawiać z kimś,
czyli przykładowo na poczcie kierownik urzędu może wnioskować o podwyżki, ale przyznaje tak naprawdę kto inny.
Tak. Tutaj niestety ja myślę, że Poczta Polska, trzeba to powiedzieć chyba wyraźnie, miała pecha przez wiele lat do zarządzania tą firmą. Tutaj kolejne ekipy jakoś nie mogły
tak,
sobie z tym poradzić.
Panie Mirku, mówmy o procedurach. Przykładowo, tak. Pracownicy czują, że z pensjami jest nie tak, jak być powinno. Pierwszy krok, związki zawodowe kierują postulat do pracodawcy, tak, szeroko rozumianego. Tutaj pracodawca ma ile dni na udzielenie odpowiedzi, czy w ogóle nie ma żadnych terminów?
Tutaj jest termin taki minimalny, instruktażowy, trzydniowy, ale zazwyczaj my informujemy, żeby wyznaczać dłuższe terminy, bo to ten trzydniowy to jest
zbyt
krótki.
Czasami pieniądze trzeba w firmie policzyć, czy tutaj, stać, czy nie stać, a to tak, nie takie
tak,
szybkie.
Tak. I spór zbiorowy istnieje od dnia, w którym podmiot reprezentujący interesy pracownicze wystąpi do pracodawcy, mówi się z żądaniem, my nazywamy to, z wnioskiem, nawet z prośbą,
z postulatem
tak podniesienia na przykład wysokości wynagrodzeń pracowniczych. I jeżeli pracodawca w tym terminie wskazanym przez związek nie zrealizuje tego postulatu, no to technicznie rozpoczyna się spór zbiorowy i pierwszą fazą tego sporu to są rokowania. Jeżeli rokowania kończą się protokołem rozbieżności, to zaczyna się druga.
Ile one trwają zazwyczaj?
Tutaj ustawodawca nie określa, ile one
trwają. Czyli mogą do końca świata jeden dzień dłużej, a
tak,
mogą krócej.
Oczywiście mówi się tutaj o tym, że niezwłocznie powinno się taki protokół rozbieżności.
Ale każdy
opisać.
To inaczej rozumie.
Tak, i ktoś może mieć w tym interes, żeby na przykład wydłużać takie procedury, tylko nie wiadomo po co. A teraz drugą fazą sporu, jak wiadomo, to są mediacje, już tutaj z udziałem profesjonalnych mediatorów. Rolą...
Tu pan Mirek wchodzi do akcji często pewnie, posłanie z dobrej woli również i tak, tak dalej. I tak dalej.
I w tych sytuacjach mediacyjnych to jest tak, że mediator powinien być osobą bezstronną, ale ma tam możliwości proponowania stronom różnych sposobów porozumienia się. No ale często jest też tak, że mediacje kończą się protokołem rozbieżności i to dopiero uprawnia stronę związkową do...
Jesteśmy na etapie poczty przed referendum.
Tak. Natomiast co się dalej będzie działo, czy... No, proszę Państwa, strajk jest środkiem ostatecznym. I tutaj związki wiedzą zawsze, że zastosowanie tej akcji strajkowej to jest już rzeczywiście ostateczność. Są różne
no, to
formy
też
protestu.
Uderza to jakby w dwie strony również, bo i w pracowników także, bo firma traci pieniądze, a pracodawca no, też traci pieniądze i o to porozumienie niekiedy bywa trudniej, ale niekiedy nie ma innego wyjścia. Też tak jest.
No oczywiście. Mieliśmy przykłady białostockie. Ja tutaj od wielu lat zajmuję się rozwiązywaniem sporów zbiorowych, że czasem trudno jest wyjść z takiego impasu podczas strajku, że strony są, no niestety, ale emocje często biorą górę i że trudno jest się dogadać i tutaj rzeczywiście zawsze my, przynajmniej w Solidarności, to namawiamy naszych związkowców, żeby strajk to już jako ostateczność stosować, że jeżeli nie ma już żadnych szans na porozumienie, to tylko wtedy. Ale i też to jest... Od kilku lat chyba nikt tutaj nie pamięta, żeby w Białymstoku był taki legalny strajk, bo mówimy tylko o legalnych strajkach.
Tak, dawno nie było. To, tak. Teraz to, co się stało na poczcie, tak naprawdę to pierwszy raz coś takiego tutaj w okolicy się dzieje, mówiąc wprost. Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ. Panie Andrzeju, pan jako związkowiec z dużym stażem, co pan powie o tych ustaleniach ustawowych, tak zwanych regulacjach? One są skuteczne, one przybliżają do rozwiązania problemu, czy też odwlekają ten problem, czy tak naprawdę obydwie strony mają niekończące się możliwości przeciągania, odwlekania, manipulowania, jak pan to widzi?
Patrzymy jak to na to, znaczy stawiając problem w ten sposób, to patrzymy na to jak na zabawę dzieci w piaskownicy. A to nie dotyczy sprawa dzieci, tylko 60 kilku tysięcy pracowników Poczty Polskiej, gdzie 80% załogi praktycznie jest w tej chwili na płacy minimalnej. I to jest najstraszniejszy jakby obraz tej sytuacji. Firma, która tak naprawdę zajmuje się przesyłaniem przesyłek w naszym kraju od niepamiętnych czasów.
Od 1530.
Prawda? Stoi...
460 lat było, nie?
466. Prawda? 18
prawda?
Października.
Stoi na skraju upadku i na tym ucierpimy my jako konsumenci, czyli odbiorcy przesyłek, ale też i pracownicy. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja ekonomiczna tej spółki jest tragiczna. Tam przychody nie rosną już od kilku kolejnych lat. Oczywiście stawiane są jakieś tam przyczyny polityczne.
Muszą rosnąć ustawowo, koszty usług pewnie też rosną, więc tak naprawdę jakbyśmy ekonomicznie na to spojrzeli, przestrzeń do tych podwyżek na poczcie się kurczy, no ale przecież ludzie, żeby pracować, to muszą zarabiać, nie ma innego wyjścia.
No dokładnie, więc patrzmy, jaki scenariusz dalej będzie, tak? No prawdopodobnie zarząd, w związku z tym, że nie potrafi zorganizować większych przychodów tej spółki, będzie chciał oszczędzać na płacach. 60%, jak twierdzi zarząd, 60% budżetu firmy stanowią płace. I teraz, jeśli budżet firmy po stronie przychodów jest około tam 6,5 miliarda, a płace to jest 4,5 miliarda, no to tylko tak naprawdę wypracowują tej nadwyżki na działalność operacyjną 2 miliardy. I tymi rzeczami powinien się zajmować zarząd, tak? Jeśli zarząd nie jest w stanie poprawić przychodów spółki, to nie jest wina pracowników, prawda? A kolejnym krokiem zarządu prawdopodobnie będzie jeszcze wypowiedzenie pewnie układu zbiorowego, no bo jednak pracownicy, którzy pracują na poczcie, latami wypracowali sobie układ zbiorowy,
no, tak
który tam...
powinno być.
I żeśmy o tych układach zbiorowych jeszcze niedawno rozmawiali,
tak
jako o nadziei dla pracowników. To tu mamy praktyczny przykład, jak nadzieja może być pracowników utopiona w zakładzie pracy źle zarządzanym. Bo nie oszukujmy się, czy poprzedni zarząd, czy obecny nie jest w stanie wymyśleć metody, żeby przychody spółki rosły, więc co będzie? Pewnie prawdopodobnie w perspektywie będzie ograniczane zatrudnienie.
No właśnie, już jest ograniczane, bo jest program dobrowolnych odejść. To tak naprawdę było głośno, ale teraz to chyba tak zbyt wiele o tym się nie mówi. Związkowcy z Solidarności mówili, że na dzisiaj to temat zastępczy. Pani się z tym zgodzi?
Na tą chwilę nie otrzymaliśmy regulaminu programu o dobrowolnych odejść, w związku z czym go po prostu nie ma. No czekamy, być może się pojawi, może zostanie ogłoszony. Natomiast na tą chwilę nie mamy regulaminu. Uważamy, że program dobrowolnych odejść nie został wprowadzony.
Ja tutaj jeszcze do pana Markowskiego się zwrócę. Panie Mirku, prawo do strajku, ta ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, to skuteczne narzędzie w czyich rękach tak naprawdę? Pracodawcy czy pracowników? Czy tego tak w ogóle nie można określać? Bo proszę mnie wyprowadzić.
Myślę, że raczej tego nie można tak określać, ponieważ to ta ustawa odzwierciedla jakby konstytucyjne uprawnienia związków zawodowych do legalnych akcji strajkowych, bo trzeba powiedzieć, że oprócz takich mechanizmów jak strajki są jeszcze zgromadzenia publiczne i na przykład mieliśmy tego przykłady ostatnio, jak Związek Zawodowy Rolników organizował akcje protestacyjne.
Blokady.
Trudno sobie wyobrazić, żeby rolnicy strajkowali, prawda?
No tak, no bo to nie ma wyjścia, tak. Muszą...
I mamy też przypadki na przykład osób ustawowo jakby wyłączonych z możliwości prowadzenia akcji strajkowych.
Czyli mundurowi.
Ale też cała rzesza administracji rządowej i samorządowej. Pracownicy administracji samorządowej też nie mogą strajkować. I tutaj właśnie takim narzędziem dla nich to są na przykład ustawa o zgromadzeniach publicznych i tak zwane pikiety.
Czyli to jest troszeczkę inna droga niż...
Tak, powiedzmy. Chociaż ja myślę, że czasem jest to bardziej skuteczne niż strajk. Bo wyobraźmy sobie strajk w firmie, która już zwalnia pracowników, która ma upaść. Przecież to pracodawca nawet byłby chyba zadowolony, żeby oni strajkowali.
Ale reklama,
jeżeli
no tak.
Oni zaczną pikietować, to może mieć większe znaczenie. I jak mówię, jest to jakieś narzędzie, mechanizm, które mają związki zawodowe, konstytucyjny, zresztą on ma też odzwierciedlenie w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli prawo do strajku. Ale nieczęsto jest jakby to jakby ostateczne urządzenie.
Tak. No, myślę, że temat sporów zbiorowych i do tego, jak do tego dochodzi i jak rozwiązywać te spory, na dzisiaj wyczerpaliśmy. Pocztowcom oczywiście życzymy, żeby ich misja zakończyła się powodzeniem, żeby jednak te podwyżki były, no i żeby poczta przede wszystkim więcej zarabiała. To jest podstawa, żeby w ogóle rozmawiać o wypłatach, o pieniądzach nieco wyższych. Ale teraz przeglądając związkowe strony, ostatnio natknąłem się na taką bardzo ciekawą sytuację. To na stronie Podlaskiej Solidarności było ogłoszenie o szkoleniu w sprawie sygnalistów tak naprawdę. Mirosław Markowski to szkolenie prowadził. To jedno, podejrzewam, z wielu szkoleń, ale rozumiem, że nie szkoliliście związkowców jako sygnalistów. Co było przedmiotem szkolenia?
Znaczy, proszę Państwa, my organizujemy, mamy bardzo taką bogatą ofertę szkoleniową. Szkolimy w sprawach, które są na bieżąco dla pracowników. To weszła ustawa o ochronie sygnalistów 25 września i po prostu było zamówienie z organizacji naszych zakładowych, żeby w tym kierunku przeprowadzić szkolenie. Jest to jakby pewne zjawisko, powiedziałbym, o tej ustawie o ochronie sygnalistów, które dopiero wchodzi w Polsce. I ono może mieć duże znaczenie, na przykład w odróżnieniu od na przykład dyrektywy o RODO, która tak przeszła jakoś też, że wszyscy się zastanawialiśmy, jak to będzie działać. To tutaj ochrona sygnalistów jest to coś, z czego mogą pracownicy realnie skorzystać w niektórych sytuacjach. I dobrze by było wiedzieć, tym bardziej, że jest tam rola związków.
Szkolenie poglądowe tak zwane, ponieważ... czyli jak podejść do tego zjawiska, jak wykorzystać to na swoją korzyść i tak dalej.
Tak, ponieważ tutaj związki zawodowe dostają do zaopiniowania projekt pewnych narzędzi, jakie można przy ochronie sygnalistów stosować i kanałów komunikacji wewnętrznej w tej sprawie i oni nie mogą zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Także ta nasza oferta szkoleniowa to do nich skierowana, ale też ostatnio będziemy mieli więcej szkoleń na przykład z Funduszu Świadczeń Socjalnych, bo zbliża się koniec roku, a więc podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to jest coś, co będzie często stosowane przed końcem roku.
No a jak jest w innych związkach zawodowych? Panie Andrzeju, jak jest u was? Szkolenia często się odbywają? Szkolenia takie typowo związkowe, czy też związkowcy na przykład jak sobie ustalą, że no, w ramach związków zawodowych chcielibyśmy się nauczyć kuchni hinduskiej? Jest możliwe to do przeprowadzenia, powiem czy tak, raczej się nie zdarza?
Ja powiem tak, takie ekstrawagancje może się zdarzają gdzieś w świecie, ale na pewno jeszcze nie w Polsce.
Za wcześnie, tak?
Żyjemy w takim niestety, szczególnie u nas tutaj na Podlasiu, na takim poziomie dochodów, że tak naprawdę każda złotówka w gospodarstwie domowym jest ważna. I to, co tutaj kolega z Solidarności mówił o tych szkoleniach, to one u nas też mają miejsce. Też prowadziliśmy szkolenia właśnie w temacie mobbingowych regulaminów, tak, bo to jest też dosyć elastyczny temat, który pracodawcy różnie interpretują. Nie jest on bardzo precyzyjnie określony, jak ta polityka antymobbingowa w zakładzie powinna pracę być prowadzona, a ona dotyczy bezpośrednio naszego głównego obiektu zainteresowania, czyli naszych związkowców, naszych pracowników. I tu chcemy ich właśnie wyczulać w tych kwestiach, jak mają się zachowywać wobec pracodawcy, ale też wobec swoich kolegów. Jeśli znajdą się w takich komisjach antymobbingowych, na ile mogą sobie pozwolić, na ile mają sobie uświadomić, że nie są żadnym sądem i nie wolno im pewnych granic przekraczać i no, na ile pewne werdykty trzeba jednak zostawić wysokiemu sądowi, a nie ad hoc zwoływanym komisją przez pracodawcę, tylko po to, żeby uzasadnić pewne działania albo brak tych działań rzeczywistych w stosunku do pracowników, którzy tego mobbingu się dopuszczają. I to, uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Natomiast to, co tutaj kolega mówił na temat właśnie tych sygnalistów, to też żeśmy się w tych kwestiach szkolili, dlatego że te regulaminy o sygnalistach, one są wewnętrznymi regulaminami tworzonymi w zakładzie pracy. I my jako związkowcy powinniśmy wiedzieć, co jest ważne, a co jest mniej ważne. I jak chronić naszych członków, naszych związkowców, od ewentualnych skutków, ewentualnego odwetu pracodawcy.
No bo czasami nieznajomość prawa, przepisów, czy funkcji pewnych określonych jak sygnalista może zaszkodzić na przykład.
Dokładnie, dokładnie. I w ramach tego zmieniającego się naszego tego otoczenia prawa pracy, które wymusza na nas Unia, czekają nas na pewno niedługo jeszcze te rzeczy dotyczące zakładowych układów zbiorowych pracy, bo to będzie naprawdę wielkie zadanie dla central związkowych, postawienie swoich działaczy, tych kluczowych, w jak najwyższym pogotowiu, nazwijmy to bojowym, bo trzeba tym zakładowym organizacjom, które nie będą miały ludzi wykwalifikowanych do podpisywania merytorycznych układów zbiorowych, trzeba będzie pomóc. Tym bardziej, że w ustawie o związkach zawodowych mamy zapisane, że jesteśmy uprawnieni do zawierania jako związki zawodowe branżowych nawet układów zbiorowych. I te branżowe układy zbiorowe, gdyby one były jako najpierw zawierane, dałyby drogowskaz i byłyby tą fundamentem dla tych mniejszych zakładów, jak w danej branży powinno się prawo pracy układać. I w tym kierunku powinny iść nasze szkolenia i nasze działania związkowców.
Pani Agnieszko, zadam pani pytanie. Pani na przykład jako związkowiec, jakie szkolenie chciałaby odbyć i pani koledzy związkowcy z poczty na przykład też pewnie jakieś marzenia mają, żeby się dowiedzieć czegoś, nie wiem, czy o pracy, o prawie pracy więcej, czy o innych rzeczach. Rozmawiacie często między sobą na takie tematy?
My bardzo często bierzemy udział w szkoleniach organizowanych przez OPZZ między innymi. Tak, rzeczywiście dotyczą one stricte zagadnień związanych ze związkami zawodowymi. Te zadania, które należą do związków zawodowych, bardzo chętnie uczestniczą w nich nie tylko przewodniczący tych związków, ale
i członkowie.
I członkowie, tak.
To poszerza wiedzę. Pytanie chyba takie na koniec, bardzo oczywiste. Finansowanie takich szkoleń, to rozumiem, że centrala związkowa, organizacja zakładowa, czy też trzeba zrobić na przykład jakąś dodatkową zrzutkę, bo to różnie w tych organizacjach związkowych bywa. Jak jest mały zakład, mały budżet i ludzie chcą tej pewnej wiedzy, to pewnie trzeba się jakoś finansowo zorganizować. zorganizować? Jak to w Solidarności jest?
W Solidarności my jesteśmy o tyle w dobrej sytuacji, że mamy odpowiednią bazę szkoleniową, salę i wykładowców, którzy są ekspertów zatrudnieni, na przykład przyjeżdżają z Komisji Krajowej eksperci. Prowadzimy szkolenia na przykład dotyczące wizerunku działacza związkowego.
O, nawet proszę bardzo.
Tego rodzaju szkolenia. A więc tutaj z tym nie ma żadnych problemów z finansowaniem, bo mamy tutaj takie możliwości.
Króciutko jeszcze, jak to w OPZZ-cie wygląda, jak to wygląda na poczcie?
No nie jesteśmy tak świetnie zorganizowani jak Solidarność, która jest zorganizowana w specyficzny sposób w choinkę, podobnie do Watykanu i bardzo dobry to jest sposób organizacji. Nie to, żebym komuś przygadywał tutaj, tylko oceniam to, że jako rzeczywiście dobry sposób. My jesteśmy tak naprawdę konfederacją związków, więc tak naprawdę wszystkie nasze działania opierają się na wolontariacie, na dobrej woli naszych działaczy, którzy po prostu sami siebie angażują w te działania.
Czyli pewnie kosztów podróży podejrzewam, że
dokładnie, a sami staramy się organizować i po prostu składać swoją jak najszerszą wiedzę, pozyskiwać też wolontaryjnie naszych znajomych, ludzi, którzy mają jakieś orientacje w tematach, które my tu chcemy na tych szkoleniach podejmować.
I na koniec, pani Agnieszka, jak to na poczcie wygląda?
Na poczcie też korzystamy z fachowców z OPZZ-u bardzo często.
Czyli to samo źródło finansowania, tak, tak. Rozumiem, jasne. Tak. Kochani, związki zawodowe, dzisiaj no, sporo takich ważnych tematów, przede wszystkim spory zbiorowe, żeśmy omówili, jak prowadzić, jakim procedurom się poddać, jakie są możliwości, no i oczywiście też szkolenia, a naszymi gośćmi byli Agnieszka Kozłowska, Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej, oddział numer 1 w Białymstoku, Mirosław Markowski, Solidarność, negocjator, członek sekcji prawnej związków i Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ Białystok. Dziękuję, do usłyszenia za miesiąc.
Dziękujemy serdecznie.
Forum Podlasia.